przywołaliśmy Ducha Świętego, otwórzmy się na Jego działanie, na Jego natchnienia. Chrystus posłał nam swojego Ducha, aby On nas wszystkiego nauczył. A my mamy być otwarci, aby Go słuchać, by z Nim i z Jego łaską współpracować. Niech więc Duch Święty dopomoże nam zgłębić to Słowo Boże, które dzisiaj jest nam szczególnie dane na refleksję w czasie tego dnia pielgrzymkowego. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, w Ewangelię świętego Łukasza. Mówił więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w daleki kraj, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min i rzekł do nich: zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wydali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: panie, twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział mu: dobrze, sługo dobry. Ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: panie, twoja mina przyniosła 5 min. Temu też powiedział: i ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chuście. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył, i rządź, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie nie położyłem, i rządź, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł: odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Przypowieść o talentach jest bardzo przejrzysta. Pewien człowiek ma zamiar udać się w podróż. Przed odjazdem wzywa do siebie sługi i przekazuje im swój majątek, po czym odjeżdża. Trzej słudzy otrzymują stosownie do swych umiejętności odpowiednio 5, 2 i 1 talent. Wprawdzie Pan nie pozostawia żadnych wytycznych co do przekazanych sługom pieniędzy, ale jest zrozumiałe, iż ich zadaniem będzie właściwe zainwestowanie tych środków, by przyniosły one zysk właścicielowi, gdy powróci. Warto tutaj dodać, że suma przekazana sługom jest ogromna. Jeden talent w okresie grecko-rzymskim odpowiadał około 42 kg złota lub srebra. W pierwszym wieku po Chrystusie talent był jednostką monetarną równą 6000 denarów. Jeśli przeciętna dniówka robotnika wynosiła 1 denar, to zakładając, że pracuje się 300 dni w roku, jeden talent stanowiłby zapłatę za 20 lat pracy. Pierwszy ze sług otrzymał 5 talentów, drugi 2 talenty, a trzeci 1 talent. Następna część tej przypowieści zawiera rozwinięcie akcji. W 3 krótkich scenach zostaje pokazane, jak postąpili słudzy z otrzymanymi pieniędzmi. Ten, który otrzymał 5 talentów, natychmiast rzucił się w wir interesów i pomnożył swój kapitał. W podobny sposób postąpił sluga, który miał do dyspozycji 2 talenty zainwestowane. Przyniosły 2. W przeciwieństwie do nich ostatni ze sług nie puszcza w obieg swoich pieniędzy, lecz zakupuje je w ziemi. Traktuje zatem otrzymany talent jako depozyt, a nie jako środek do inwestowania. Ostatnia część przypowieści rozpoczyna się informacją o powrocie po dłuższym czasie Pana, który wzywa swoje sługi do rozliczenia się. 3 kolejne sceny spotkania Pana ze sługami są opowiedziane według podobnego schematu. Sługa przedstawia sprawozdanie ze sposobu zarządzania powierzonym majątkiem, ocena sługi ze strony Pana, werdykt finalny dotyczący przyszłości sługi. Dwaj pierwsi słudzy pomnożyli pieniądze otrzymane od Pana. Panie, przekazałeś mi 5, 2 talenty. Oto drugie 5, 2 talenty zyskałem. Obaj otrzymują tę samą ocenę ze strony Pana, sługi dobrego i wiernego, a następnie uznanie ich wierności w rzeczach niewielu jako podstawowy do postawienia ich nad wieloma. Wreszcie spotka ich identyczna nagroda. Obaj są zaproszeni do wejścia do radości swego Pana. Relacja o spotkaniu trzeciego ze sług z Panem podąża za podobnym schematem narracji, lecz jej finał jest odwróceniem 2 pierwszych. Sługa oddaje swemu Panu pieniądze bez żadnego zysku, co tłumaczy swym lękiem przed Panem. Słowa jego tłumaczenia brzmią w istocie jak oskarżenie skierowane przeciwko Panu. Ocena sługi ze strony Pana jest negatywna. Sługo, zły i gnuśny. Po czym następuje uzasadnienie ze strony Pana, który wskazuje słudze sposób działania pozwalający na choćby minimalny zysk z 1 talentu. Wystarczyło przekazać pieniądze bankierom. Kara jest odwróceniem nagrody, która stała się udziałem 2 pierwszych sług. Słudzy, którzy otrzymali 5 i 2 talenty, traktują ów kapitał zgodnie z intencją swego Pana jako swoją własność. Przy rozliczaniu z Panem obaj prezentują zarobione pieniądze jako efekt swojej pracowitości i zaradności. Panie, przekazałeś mi 5, 2 talenty. Oto drugie 5 czy 2 talenty zyskałem. Działają oni w sposób zdecydowany, bez ociągania się, wykorzystując maksymalnie czas, który mają do dyspozycji. W przypadku pierwszego sługi jest powiedziane, iż wziął się za interesy natychmiast po odjeździe Pana. Podobną gotowością do działania wykazał się drugi sługa. Są rzutcy, zdecydowani, pomysłowi w zarządzaniu pieniędzmi swego Pana. Pozostają wierni powierzonemu sobie zadaniu. Olbrzymia suma pieniędzy, którą mają do swojej dyspozycji, nie przewraca im w głowie. A nieobecność Pana nie staje się dla nich pretekstem do porzucenia służby na rzecz korzystania z życia. Wytrwale i sumiennie realizują otrzymane od Pana polecenie zarządzania jego majątkiem. Charakterystyka trzeciego ze sług znajduje swoje dopełnienie w słowach, którymi ów człowiek tłumaczy się Panu przy rozliczeniu. Wobec otrzymanego zadania nie wykazał się on żadną inicjatywą. Ukrycie przez niego talentu w ziemi jest dowodem jego braku myślenia, co wykazuje mu Pan, gdy wskazuje na banki, które mogły mu przynieść spokojnie i bez ryzyka jakiś zysk. Sługa jest człowiekiem zachowawczym, zainteresowanym przede wszystkim zabezpieczeniem się przed ewentualnymi trudnościami i niebezpieczeństwami. Jako źródło zagrożenia postrzega swego Pana, którego się boi. Uważa go za człowieka twardego, drapieżnego, chciwego na zysk, nie identyfikuje się z otrzymanym zadaniem. Otrzymane pieniądze traktuje cały czas jako własność swego pana, a nie jako kapitał będący do jego dyspozycji. Zaniechania, pasywność i w konsekwencji brak wierności stają się podstawą do uznania nie tyle sługi, co jego działania za złe. W kontekście całej tej przypowieści rodzi się pytanie, na ile opinia o panu jako człowieku twardym, pochodząca od trzeciego sługi, jest obiektywna. Sam pan odrzuca ten osąd. Zgadza się ze sługą co do tego, że czerpie zyski nie ze swojej pracy. Za sługą powtarza, iż żnie tam, gdzie nie posiał i zbiera tam, gdzie nie rozsypał, lecz pomija określenie siebie jako człowieka twardego. Jaki zatem obraz pana wyłania się z jego działań wobec sługi? Po pierwsze, pan darzy swoje sługi zaufaniem, czego dowodem są olbrzymie kwoty pieniędzy, którymi mają obracać. Po drugie, pan zna dobrze swoje sługi, rozpoznaje ich umiejętności i w konsekwencji różnicuje zadania postawione przed nimi. Z tego powodu trudno uznać, że pan w swoich oczekiwaniach wobec sług jest nieracjonalny lub okrutny. Podobnie też jego ocena sług przy rozliczeniu z nimi jest adekwatna do ich działania. Po trzecie, nagroda, którą otrzymują dwaj pierwsi słudzy, narusza ówczesny porządek społeczny. Niewyobrażalne jest bowiem, żeby słudzy ucztowali ze swoim panem, co jest zakładane przez zaproszenie „wejdź do radości twego pana”. I po czwarte, pan nie jest nastawiony na łatwy i szybki zysk. Jest człowiekiem oszczędnym. Nie traktuje pieniędzy jako okazji do beztroskiego i rozrzutnego życia, lecz inwestuje dalej. Pomnożone przez sługi pieniądze nie przejada, lecz powierza im do dalszego inwestowania, jak można sądzić z przekazania pierwszemu ze sług mającemu już 10 talentów, talentu pozostającego wcześniej do dyspozycji trzeciego sługi. Współcześnie słowo talent łączone jest zwykle ze szczególnymi zdolnościami, umiejętnościami i naturalnymi predyspozycjami, lecz takie rozumienie rozmija się z tekstem przypowieści. Jezus bowiem wyraźnie mówi, iż słudzy otrzymali talenty stosownie do swoich zdolności. Zdolności są zatem czymś wcześniejszym i to one decydują o liczbie otrzymanych talentów, które są im powierzone jako zadanie. W perspektywie Królestwa Bożego chodzi o dary Boże o charakterze duchowym i zbawczym. Słowo Boże, wiara, przebaczenie, powołanie, modlitwa, miłość do Chrystusa i szereg jeszcze innych. W szerszym kontekście można by mówić o łasce Bożej, która jest niezbędna do zbawienia. Dary te są dane człowiekowi uprzednio, z góry. Jest to kapitał, który otrzymuje człowiek na drogę życia, by osiągnąć zbawienie. Dary Boże nie mogą pozostać nietknięte, zakopane w ziemi, lecz wymagają od człowieka współpracy, starania się o jak najlepsze ich wykorzystanie. Zbawienie człowieka dokonuje się z łaski Boga, ale zależne jest również od zaangażowania się człowieka w sprawy Królestwa Bożego. Święty Augustyn mówił: Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie. Ta przypowieść o talentach podkreśla konieczność wierności wobec zadań, które wynikają z darów udzielonych nam przez Boga. Pan Bóg patrzy na każdego człowieka indywidualnie, rozpoznaje jego możliwości i stosownie do nich obdarowuje go darami. Istotna jest więc nie wielkość daru, lecz sam dar, który zawsze jest wyrazem łaskawości i zaufania Boga wobec człowieka. Bóg nie oczekuje od nas rzeczy niemożliwych, lecz tylko przyniesienia owoców na miarę otrzymanego daru. Odpowiedź na dary Boże możliwa jest tylko w miłości, wolnej od lęku i niewolniczego posłuszeństwa. Miłości, która nie ogranicza się tylko do oddania tego, co otrzymała. Sługa dobry i wierny pokonuje niewolniczy lęk i ciasną koncepcję obowiązku religijnego. Podejmuje inicjatywę konkretnych, wspaniałomyślnych i odważnych czynów. Nie boi się ryzyka własnej odpowiedzialności. Myślę, że moglibyśmy w tym momencie też odwołać się do spotkania Ojca Świętego Franciszka z wolontariuszami na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, kiedy papież odłożył kartkę z przygotowanym przemówieniem i tak od serca przemówił do młodzieży. I między innymi mówił do nich: wy jesteście nadzieją Kościoła i świata na przyszłość. Czy chcecie być nadzieją Kościoła i świata? Pamiętacie, jak mówił papież: porozmawiajcie ze swoimi dziadkami, porozmawiajcie ze starszymi, bo przyszłość buduje się na przeszłości też, na tradycji, ale też i nawiązał do tego, co jest teraz. Mówi, jeżeli poznacie tradycję, a chcecie budować dobrą przyszłość, teraz potrzeba odwagi. I właśnie potrzeba nam odwagi, mądrego gospodarowania wszelkimi talentami, jakimi Pan Bóg nas obdarował. W minioną niedzielę w Ewangelii czytaliśmy przypowieść o tym rolniku, któremu obficie obrodziło pole. I kiedy miał tę obfitość plonów, a co za tym idzie, pomnożył swój majątek, o czym pomyślał, by rozbudować swoje spichlerze, by zatrzymać wszystko dla siebie. A Pan mu powiedział: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy. Czy i my podobnie nie myślimy w naszym życiu, że chcemy wszystko zatrzymać dla siebie, a tymczasem trzeba umieć się dzielić. Trzeba umieć dzielić się wiarą jak chlebem. Trzeba umieć się dzielić tym, kim jesteśmy i co posiadamy. Wtedy prawdziwie możemy przeżywać szczęście, wtedy prawdziwie współpracujemy z Bożą łaską, bo przecież więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Dlatego te słowa papieża Franciszka są tak bardzo konkretne dla nas i tak wiele znaczące. Odwagi, by nie lękać się, pomnażania talentów, darów, którymi Pan Bóg nas obdarował. Podążamy ku Jasnej Górze. Idziemy do Maryi. Wpatrujemy się w jej wizerunek. Ona nam towarzyszy. Ona jest dla nas też wzorem życia chrześcijańskiego. Ona jest dla nas też wzorem obdarowania przez Boga. Ale właśnie to obdarowanie Maryi związane jest przede wszystkim z jej postawą, postawą pełnego oddania Panu Bogu swojego życia. Kiedy z punktu widzenia historii zbawienia spojrzymy na Maryję, to zobaczymy ją wpisaną w całe dzieje zbawienia jako jedną z obdarowanych, a przez to dzielącą z nami ludzką kondycję. Historia zbawienia ukazuje zatem jej obraz jako szczególnie obdarowanej, a zarazem uczestniczącej w Bożym dziele obdarowania. Dar Boga udzielony Maryi jest więc źródłem jej życia. Godność Maryi i wielkość jej obdarowania są więc jedynie konsekwencją powołania i misji dla niej przewidzianej. Aby mógł jej sprostać, aby odpowiedzieć na dar, zostaje tak hojnie przez Boga ubogacona łaskami. Pierwszą zatem postawą, którą chrześcijanin inspirowany obrazem Maryi powinien przyjąć w swoim życiu, jest umiejętność odczytywania znaków obecności Boga w historii. Człowiek musi najpierw odkryć swoje powołanie poprzez wielkość obdarowania. Musi odkryć wielkość swego człowieczeństwa i zgodzić się na tę wielkość, rozpoznać swoje powołanie, rozpoznać swoje prawdziwe oblicze poprzez wielkość daru. Prawdziwe życie rozpoczyna się odkryciem obdarowującej obecności, a następnie uwielbieniem Boga. Akceptacja faktu obdarowania, znajdująca swój wyraz w postawie uwielbienia, jest włączeniem się człowieka w ten dialog, jaki nawiązuje z nim Stwórca i Zbawca. W momencie, gdy Bóg objawia samego siebie jako miłość, człowiek także poznaje siebie, swoją godność, swoją wielkość, ale poznaje także i to, co powinien czynić. Jako istota rozumna i wolna, powołana do pełni, dostrzega swoją rolę w czymś więcej niż tylko w rozumowej akceptacji tego, co o nim zostało objawione. Odpowiedzią na miłość jest postawa zawierzenia. Oznacza ona najpierw fundamentalne tak wobec prawdy o własnym wyniesieniu i przeznaczeniu. Owa zgoda raz wyrażona powinna angażować całe życie człowieka, wszystkie jego decyzje, które będą potwierdzeniem tego pierwszego tak, jak to miało miejsce w życiu Maryi. Dar Boga spotyka się w Maryi z odpowiedzialną troską i współpracą. Jej moralność jest nade wszystko moralnością wiary. Maryjność życia chrześcijańskiego oznacza zatem nie tylko uznanie jej szczególnego obdarowania, a nawet nie tylko docenienie jej nierozerwalnego związku z historią obdarowania ludzkości, ale także obowiązek włączenia się poprzez wiarę w zbawczy dialog na jej wzór. Postawa ta obejmuje wszelkie wybory, jakich dokonujemy w naszym życiu. A w tych wyborach Maryi można znaleźć inspirację własnych wyborów. Każdy chrześcijanin może uznać inspirację własnych wyborów wezwany do udzielenia Bogu pozytywnej odpowiedzi na Jego dar w ramach wspólnoty Kościoła, jak i pośród świata, w którym żyjemy. W tym obdarowaniu musimy przede wszystkim myśleć o innych. Te dary, które nam są dane, mają być wykorzystane do służenia innym, a nie mają stawać się przedmiotem tylko egoistycznych pragnień, celów, realizacji. Pewien bogaty człowiek chciał pomóc biednemu cieśli. Zatrudnił go więc do budowy domu na wzgórzu. Ponieważ wyjechał z miasteczka, stolarz pomyślał sobie: właściciela nie ma, więc mogę użyć tańszych materiałów, a zaoszczędzone pieniądze zatrzymam sobie. Dom będzie słaby, ale przecież poza mną nikt nie będzie o tym wiedział. Kiedy budowa była zakończona, wrócił właściciel i powiedział: nie budowałem tego domu dla siebie. Pragnąłem ofiarować go tobie. Stolarz przyjął klucz z zaskoczeniem i smutkiem. Mógł mieć solidny dom, ale z własnej winy dostał chatkę podszytą wiatrem. Bóg daje mu zadanie, życie do wybudowania. Jeśli budujemy byle jak, z byle czego, oszukujemy tylko jedną osobę, samych siebie. Jak więc gospodaruję tymi darami, które Pan mi powierzył? Siostra Faustyna w kontekście obdarowania przez Boga mówiła: Pan mnie niejako ściga swymi darami. Czy w naszym życiu jest inaczej? Nie. Bóg i do nas wychodzi z sercem i dłońmi pełnymi swoich najdrogocenniejszych darów. Przygotujmy nasze dusze na ich przyjęcie. Darzysz nas swoją łaską jedynie dlatego, żeś dobry i pełen miłości, a miłosierdzie cię pobudziło, żeś sam raczył stąpić do nas i wydźwignąć nas z nędzy naszej, tak pisze siostra Faustyna. O Panie miłosierny, obsypałeś mnie wieloma darami jedynie z miłosierdzia. Widząc wszystko w sobie darmo dane, w najgłębszej pokorze uwielbiam niepojętą dobroć Twoją. Zalewa mi serce zdumienie, że Ty, Pan absolutny, nikogo nie potrzebujesz, a jednak z czystej miłości tak się zniżasz do nas. Dlatego na wieki będę głosić łaski Pana. Niech wszyscy dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich, bo nasycił tego, który jest zgłodniały i łaknącego napełnił dobrami. Amen.